Bardzo serdecznie chciałbym podziękować w imieniu wszystkich panu profesorowi za wielowątkowy, mimo że temat był dość skonsolidowany, niemniej wykład był tak wielowątkowy, że aż trudno mi odnieść się do wszystkiego. Chciałbym poruszyć tylko dwie rzeczy, jedną pesymistyczną, drugą optymistyczną. Pesymistyczną to taka, o której pan profesor wspominał między innymi na początku, o zachęcaniu młodych ludzi do wybierania specjalizacji z ginekologii i położnictwa. U nas nie jest to jeszcze może aż takim dużym problemem na temat. Natomiast w Wielkiej Brytanii dawno uchwalono przecież ustawę, która uzyskanie specjalizacji w tej dziedzinie jest uzależnione od wykonania aborcji. W Kanadzie, o ile wiem, zmuszani są do tego już studenci do uczestnictwa w tego typu procederze, chcąc uzyskać w ogóle dyplom lekarza. To jest ta pesymistyczna część, natomiast optymistyczna to jest ta, o której pan profesor również wspomniał. To jest ta, że my mamy na to wpływ. My gdybyśmy się nie poddali ogłupiającej propagandzie mediów, które właśnie potrafią robić, przeinaczać nazwami określone rzeczy, nazywając, zmiękczając jak gdyby znaczenie pewnych słów. Aborcja zamiast zabicie dziecka i tak dalej. Natomiast między innymi zresztą do tego są te nasze spotkania, żeby w jakiś sposób pewne sprawy naprostować. Także myślę, że to, jakimi my będziemy, to zależy też i od nas. Także kształćmy się, starajmy się dowiadywać, jak to jest naprawdę. Obrazem tego jest właśnie to, o czym pan profesor wspomniał, ta dyskusja panelowa. Zresztą zaskoczeniem było dla mnie to, że po stronie eutanazji opowiedział się ksiądz.
Były ksiądz.
A, były ksiądz. A, to wszystko tłumaczy.
Ksiądz Bartoś.
Tak, aha, no tak. Natomiast optymizmem napawa to, że ci ludzie po wysłuchaniu dyskusji, no, przynajmniej 1/4 z nich zmieniła zdanie i tego się trzymali. Czy Państwo macie jakieś pytania?
Czy ja mogę jeszcze uzupełnić? Otóż pan doktor mówił o tym, że lekarze nie chcą obejmować, nie chcą specjalizować się w położnictwie i ginekologii. Czy ja mogę zacytować fragment pewnego listu, który otrzymałem? Panie profesorze, być może moje... To jest list od studentki położnictwa, która poznała mnie w czasie praktyk w Szpitalu Świętej Rodziny. Jestem studentką położnictwa. Chciałem powiedzieć, że odbywałem praktyki w pana profesora szpitalu. I dlatego wybrałem ten szpital, ponieważ wiedziałem, że nie zabija się tam dzieci, że w tym szpitalu są jakieś zasady moralne. A teraz, kiedy został pan odwołany, zastanawiam się, jaki sens mają moje studia i gdzie w takim razie osoby takie jak ja mają szukać pracy, skoro w każdym szpitalu zabijanie ma być normą. Powoli zaczynam wątpić słuszność w swojej decyzji dotyczącej wyboru studiów. Nie chcę uczestniczyć w zabijaniu. A to, co się wokół pana dzieje, to jasny przekaz lekarzy i położnych, że ich sumienie i poglądy są spychane na margines. Bardzo dramatyczny list.
Lekarz Marian Jabłoński.
Jabłoński?
Tak.
Nie wiem, czy...
Tak. Do Szpitalu Świętej Rodziny mam tyle, że troje moich dzieci tam się budzi.
Tak?
Natomiast tak, tu chciałem tak, pan profesor powiedział, że nie wie i nie może odpowiedzieć na pytanie, dlaczego czekać przed urodzeniem, traktuje się inaczej niż tuż po urodzeniu. Więc żeby panu profesorowi to ułatwić, to panu profesorowi daję tą pracę, którą pan, jeśli pan będzie łaskawy, jadąc do Budapesztu, szczęśliwej drogi, to pan przeczyta i będzie wiedział już w Budapeszcie.
Dobrze, bardzo dziękuję.
Chcę zauważyć, że tą pracę przesłałem. Tak, przesłałem panu profesorowi jeszcze jako dyrektorowi Szpitala Świętej Rodziny i też im do pana nie dotarło. Przesłałem tak samo ważniejszym osobom w państwie polskim. I co? I nic. Dziękuję.
Bardzo dziękuję za książkę. Od piekła kobiet do piekła dzieciom.
Bardzo proszę.
Można mówić, że to jest dobra akcja.
Tak, oczywiście, nie będę korzystał z mikrofonu.
Leszek Szymański, moje nazwisko. Ja reprezentuję prawicę Rzeczypospolitej. Chciałbym to podkreślić, której przewodniczy pan marszałek Marek Jurek. Pozwolę pan, panie profesorze, i przepraszam państwa również, że powrócę do kwestii, którą pan przytoczył z 1993 roku, wspominając o trzech politykach, którzy deklarowali się w obronie życia. Troszeczkę, przepraszam bardzo, że tak odniosę się może zwykłą uwagą do pana wypowiedzi, bo na pewno tak to zostanie odebrane przez państwa. Odniosłem wrażenie, że dwóch polityków poza panem Niesiołowskim zostali tak troszeczkę odebrani w upodobnieniu do jego zachowania. I chciałbym w tym momencie odnieść się do osoby posła Jana Łopuszańskiego, czy też marszałka Sejmu Marka Jurka, że te dwie osoby zostały wierne. Wierne obronie życia po dzień dzisiejszy. I to chciałbym wyraźnie podkreślić, żeby państwo, którzy no, może nie jesteście zorientowani, tą prawdę poznali. Pan Jan Łopuszański również poprzez swoją postawę nieugiętą, też w swoim środowisku politycznym nie był osobą bardzo lubianą. Nawet w momencie, o którym pan wspomniał, to była decyzja we władzach krajowych Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, żeby Jana Łopuszańskiego usunąć. I proszę zwrócić uwagę, on wówczas zrezygnował z funkcji wiceszefa stronnictwa, a dzisiaj owszem, interesuje się życiem politycznym, nie jest dopuszczalny, medialnie również nie jest to osoba, która, że tak powiem, jest brana pod uwagę i ktokolwiek chciałby z nią rozmawiać, czyli został tak troszeczkę zepchnięty na margines społeczny, ale swoją postawą w obronie cywilizacji łacińskiej, kultury chrześcijańskiej mocno zaangażował się w intronizację Chrystusa Króla. I natomiast jeżeli chodzi o osobę drugą, pana marszałka Marka Jurka, jest to osoba bardzo mi bliska, bo współpracujemy, jestem członkiem Zarządu Głównego Naczelnej Rady Politycznej Prawicy Rzeczypospolitej i w tym momencie no też państwo znacie tą historię, że po głosowaniu w Sejmie, kiedy Sejm odrzucił poprawkę konstytucyjną w obronie życia, marszałek Marek Jurek zrezygnował ze stanowiska w końcu bardzo wysokiego wodu i osoby w państwie, czyli marszałka Sejmu. Dzisiaj prawica Rzeczypospolitej, i tutaj bym miał w związku z tą kwestią pytanie do pana profesora. Dzisiaj prawica Rzeczypospolitej wystąpiła z inicjatywą do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, ale ta inicjatywa jest bardzo szeroka i tak jak pan doktor wprowadzając, chcemy działać nie tylko na terenie powiedzmy miasta, województwa, ale całej Polski, może troszeczkę dalej. W sprawie naprotechnologii, czyli leczenia niepłodności taką powiedział naturalną metodą, nieinwazyjną. Czyli jest to jakby troszeczkę takie przeciwstawienie się in vitro. I chcę państwu powiedzieć, że ta inicjatywa przez radnych sejmiku województwa mazowieckiego została przyjęta i zobowiązała marszałka czy zarząd województwa do przygotowania programu na lata 2016-2018. I chciałbym, i moje pytanie zmierza do tego, i bardzo proszę panie profesorze, gdyby pan profesor chciał się odnieść do tej inicjatywy i promocji tego pomysłu. Ja uważam, że jeżeli chodzi o siedlecką medycynę w zakresie położnictwa i ginekologii, szczególnie dzisiaj pojawiły się osoby, które w tym zakresie na pewno popierają tą inicjatywę. Mam na myśli lekarzy i która powinna przełożyć się w zasadzie nie tylko na sejmik wojewódzki, ale również i na samorząd miasta Siedlce, który w swoim budżecie powinien uwzględnić środki finansowe na leczenie powiedzmy niepłodności właśnie tą metodą. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, to jest bardzo ważny głos. Chciałem powiedzieć, że naprotechnologia to jest metoda diagnostyki i leczenia, ale niekoniecznie naturalnymi metodami. Ona się opiera na poszanowaniu naturalnego cyklu miesiączkowego kobiety, zasadą jest poszanowanie życia i nie ingerowanie w ten cykl, ale metody, jakie tam są stosowane, leczenia, są czasami inwazyjne, jak najbardziej stosowane są najnowsze metody dostępne we współczesnej medycynie, łącznie z techniką laserową, operacji laparoskopowych, a także inne. Także to nie jest zioło lecznictwo, jak mówi pan profesor Szamatowicz, albo ani szamaństwo, tylko jak najbardziej medycyna. Natomiast bardzo się cieszę, że zarząd województwa mazowieckiego podjął taką ustawę. Wiem, że zarząd województwa podkarpackiego też się z tym nosi. Problem jest taki, że i tutaj nad tym się potknął niestety zarząd miasta Częstochowy. Otóż tam przeznaczono pewną sumę pieniędzy na program in vitro, jak Państwo wiecie, ale też miejscowi przytomni ludzie wymogli także na władzach miasta, aby przekazane zostały pieniądze na program na pro technologii. Odpowiedni program został przygotowany, ja też byłem konsultantem programu i co się stało? Otóż Agencja Technologii Medycznych przy Ministerstwie Zdrowia po zasięgnięciu opinii ekspertów, którymi byli, jak sądzę, jak przypuszczam, eksperci, biznesmeni, profesorowie, którzy zajmują się in vitro, zdecydowali, że nie mogą tutaj zaakceptować przeznaczenie środków na naprotechnologię, ponieważ ich zdaniem jest to metoda, która nie spełnia kryteriów metody zalecanej przez medycynę opartą na dowodach. Będą jeszcze interweniować w tej sprawie, zobaczymy, jak to się zakończy. Moim zdaniem po październiku, jeżeli sprawy się dobrze potoczą, to raczej będą szanse dużo większe.
Na temat naprotechnologii zapraszam wszystkich serdecznie na wykład za 2 miesiące. Będzie dr Wasilewski z Białego Stoku, który zajmuje się tą metodą. Będzie o wiele więcej na ten temat. Czy z Państwa ktoś jeszcze ma pytania? Bardzo proszę.
Chciałam się zapytać, czy są gdzieś dane dotyczące prowadzone w ten sposób, że po prostu chodzi mi o metodę in vitro i aborcje dzieci tych, które zostały poczęte tą metodą i w wyniku tej metody te dzieci są chore i mają jakieś wady rozwojowe i te dzieci zostały po prostu abortowane. Czy są jakieś takie dane w ogóle dotyczące tego? Czy można gdzieś się znaleźć? Bo ja nie znalazłam.
Ja spotkałem się z piśmiennictwem na ten temat, ale też jeżeli Pani mogła potem przekazać swój adres, ja postaram się przesłać odpowiednią pracę. Chodzi o to, że i też tutaj nie chcę jakoś stygmatyzować rodziców, małżeństw, które się poddają metodzie in vitro, ale rzeczywiście tak jest, że częściej, wiedząc być może o tym, że jest większa częstość wad wrodzonych u dzieci po metodzie in vitro, poddają się i diagnostyce prenatalnej i częściej nie akceptują perspektywy urodzenia niepełnosprawnego dziecka.
Bardzo proszę, kolega.
Ja mam takie pytanie pana profesora o może trochę informacji na temat takich poradni perinatalnych. Bo to powiem też dlaczego. Proszę Państwa, już pasażer rodzin. Miałem takie zgłoszenie pewnej pani, której stwierdzono bardzo ciężkie wady genetyczne dzieciątka i lekarze zdecydowali, że to w zasadzie już nie życie. I ona była w takim kłopocie, no bo nie chciała podjąć decyzji o zabiciu dziecka. Jeżeli się nie miała też miejsca, gdzie by mogła mieć oparcie i ktoś poradził właśnie, mówiąc, że profesorów taką poradnię, który właśnie jest w Warszawie, w Agatowej. Tam pani się skontaktowała i tam ci też lekarze prowadzili przez długi czas do tamtej niedzieli to życie. Ono się urodziło, rzeczywiście było martwe, ale jakby urodziło się w sposób taki naturalny, czyli naturalnie przed czas. I muszę powiedzieć, że my nieraz jako też pasterze stykamy się z tym problemem natury właśnie, gdzie odesłać. Wiem, że takich poradni perinatalnych, które zajmują się bardzo trudnymi przypadkami dzieci z wadami genetycznymi, jest kilka. Czy nie wiem, jest możliwość, żeby nawet taką mogła powstać w Siedlcach, jeżeli chodzi o opiekę. Jeszcze drugie pytanie, pan profesor wspomniał o tym, że jest pewien konflikt etyki i prawa lekarzy. No, rzeczywiście, czy tego konfliktu nie da się jakoś przejść, czy tylko z tych prawa i etyki?
Czekamy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego może...
Bardzo, bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o ostatnie pytanie, no to takiego konfliktu uniknąć się nie da. Dlatego, że no, prawo jest dość twarde, takie chłodne. Prawo chce się wcisnąć w każdą dziedzinę naszego życia. Chce nami zarządzać w sposób pozbawiony czasami refleksji moralnej. No i w sposób nieunikniony takie konflikty będą. Profesor Tołoczko mówił, że w takiej sytuacji, kiedy prawo ocenia w sposób inny niż sumienie, niż zasady etyki pewną rzecz, to wtedy lekarz powinien jednak pójść za głosem etyki, za głosem swojego sumienia, ale musi się liczyć z tym, że poniesie konsekwencje. Ale profesor Tołoczko mówi też o innej sprawie, mianowicie, że czasami sobie sami utrudniamy życie, że prawo jest owszem, ale można tak zorganizować pracę, na przykład szpitala, czy pracę, organizację pracy w mieście, czy w województwie, żeby nie narażać wszystkich lekarzy na to, że w każdej chwili może przyjść kobieta z prośbą o aborcję. Żeby jednak na przykład profesor Zaremba tak proponuje genetyk, wcale nie będący pro-life, żeby aborcje wykonywały te szpitale, w których dokonuje się diagnostyki prenatalnej. Dzięki temu będziemy wiedzieli, czy aborcja po rozpoznaniu wewnątrzmacicznym choroby została wykonana właściwie, czy to dziecko rzeczywiście było chore, bo może było zdrowe. Dowiemy się wreszcie, jakie są losy w Polsce dzieci ze zespołem Downa, bo w tej chwili żadnej statystyki nie ma. Robi się diagnostykę prenatalną, a kobieta, pacjentki idą w Polskę gdzieś tam, bombardując szpitale. Chodzi o to, żeby profesor Tołoczko mówi, żeby nie stawiać sprawy na ostrzu noża, żeby dać ludziom żyć, żeby lekarze, którzy chcą mieć zachowane sumienie, żeby te sumienia ich oszczędzić, żeby oszczędzić im stresu. No ale z kolei ci, którzy wykonują aborcję, twierdzą, że dlaczego, czy oni są, oni przecież, dlaczego oni mają to robić, bo czują się stygmatyzowani też. Tę sprawę rozwiązać trudno. Ja nie jestem od tego, żeby organizować sprawę wykonywania aborcji w Polsce. Natomiast ta pierwsza sprawa, o której ksiądz mówi, rzeczywiście jest tak, że kobiety katoliczki czasami spotykają w poradniach lekarzy, którzy udzielają porad dla nich zupełnie nieodpowiednich. Znam pacjentkę, której lekarka powiedziała, że jeżeli ona nie poddała się aborcji z powodu wady wrodzonej dziecka, to ona już nie chce jej tutaj widzieć, już nie będzie się nią zajmowała w ciąży. Dlatego stopnia są okrutni czasami lekarze, niestety nasze koleżanki i nasi koledzy. W związku z tym ktoś podał taki pomysł, że może by wobec tego w Polsce założyć Uniwersytet Medyczny Katolicki. To byłby nawet niezły pomysł. Był taki pomysł, aby CMKP, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, połączyć z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Akurat to wszystko na Bielanach jest. No ale do tego ostatecznie nie doszło, ale doświadczenie uczy, że katolicy, nauczeni katolicy, którzy potem pracują na uniwersytetach, się jakby wyjaławiają, że ich wiara przestaje być taka właściwa i że na przykład uniwersytety katolickie, tak jak Georgetown University w Waszyngtonie czy Louvain w Belgii, właściwie przestają być uniwersytetami katolickimi. Tam się po prostu też wykonuje aborcje. Więc takie niebezpieczeństwo też istniało w Polsce. Być może to było powodem tego, że ten pomysł organizowania katolickiego uniwersytetu medycznego nie został do tej pory zrealizowany. Ale także pacjentki chcą coraz częściej mieć pewność, że lekarz, do którego pójdą w poradni, jest lekarzem, który ma ten sam system wartości. W związku z tym powstał taki pomysł, aby zorganizować poradnie w sposób jawny, deklarujący przywiązanie do chrześcijańskich wartości. W Warszawie są dwie takie przychodnie. Jedna to jest Instytut Rodziny przy ulicy Mionczyńskiej, a drugie to jest Poradnia Zdrowego Rodzicielstwa przy ulicy Nowolipie. Tam pracują lekarze, którzy cenią, którzy chronią życie, dla których wartości katolickie są cenne. Muszę powiedzieć jeszcze na koniec, że kiedy tam przyszedłem do pracy niedawno, to stwierdziłem, że to są zupełnie inne pacjentki. Jak się przyjemnie z nimi rozmawia, jak znajduje się zupełną zgodność poglądów. No, to jest bardzo dobrze, ale też bo musimy też pamiętać, że ale to już zupełnie inna sprawa, że nie możemy być tylko tam, gdzie się nam przyjemnie rozmawia, gdzie są wszyscy ludzie, tak jak przypuszczalnie tutaj, którzy my wszyscy podzielamy tę samą opinię i bardzo jest nam przyjemnie, że słyszymy tego, w co sami wierzymy, ale powinniśmy podjąć trud ewangelizacji i również starać się kontaktować, pracować z ludźmi, także i z pacjentami, którzy niekoniecznie podzielają nasz system wartości. Jest to wtedy trudniejsza historia. Dziękuję.
Jestem lekarzem pediatrą i neonatologiem i może tak w tej dyskusji, między innymi tutaj ksiądz jakby wywołał mnie na tej dyskusji, kiedy mamy do czynienia właśnie z takim, można powiedzieć, konfliktem życie i tak jak tutaj pan profesor mówił, wartość tego życia, kiedy życie jest już z wielkimi wadami i mama dowiaduje się tego od ginekologa, że to jest dziecko w stanie bardzo ciężkim już wewnątrzmonowo i jest to tak zwany stan, który właściwie jest to wada letalna. Letalna to znaczy, że na pewno doprowadzi do śmierci po urodzeniu. Dziecko może żyć kilka godzin, może żyć kilka tygodni. Jest dużo takich wad genetycznych, pan profesor wie o tym najlepiej i my pediatrzy. Natomiast chcę po prostu dopowiedzieć, że to dużo zależy od nas. Tutaj jest na pewno sporo osób, które pracują bezpośrednio z kobietą w ciąży, z matką rodzącą i właśnie ta ewangelizacja, można tak to nazwać, prawda? Nasze działanie też takie zwyczajne. Mówić naszym kolegom, koleżankom, słuchajcie, w takiej sytuacji jest pomoc dla tej matki. To jest właśnie, to są hospicja dziecięce, które zajmują się nie tylko dzieckiem urodzonym, przewlekle chorym, ale też dają opiekę paliatywną matce w ciąży, kiedy jest właśnie rozpoznana wada, ciężka wada i wiadomo, że doprowadzająca do śmierci po urodzeniu dziecka. Ta matka ma pomoc i ojciec, i cała rodzina i doprowadza do jakby to powiedzieć, ułatwienia całego procesu, zanim się dziecko urodzi. Kiedy dziecko się urodzi, ci rodzice mają wsparcie w tym hospicjum. Dostają aparaty tlenowe, ssaki, opiekę. Tam jest też kapelan, jest psycholog. I to myślę, że do tego ksiądz zmierzał. Natomiast naprawdę ja się dziwię, że ta wiedza nie jest taka ogólna, jeżeli chodzi o personel położniczy. Ginekolodzy bardzo, przepraszam, może źle to zabrzmi, ale znam takie zdanie. Terminacja jest najprostsza, najszybciej, pani o tym zapomni, dziecko nie będzie cierpiało. Zamknięcie tematu, terminacja, czyli zakończenie ciąży, aborcja. Nazywa się to terminacją, co jest dla mnie w ogóle bardzo drastyczną nazwą. No, zabicia dziecka wewnątrzmonowo tylko ze względu na wadę, z którą się nie zawinienie, ani matka nie zawiniła, ani ojciec, ani to dziecko. To takie dopowiedzenie, natomiast też dziękuję panu profesorowi za ten wykład dzisiejszy.
Bardzo dziękuję. Chciałem tylko powiedzieć, że powstaje w Polsce taka sieć ośrodków zajmujących się opieką hospicyjną, perinatalną. Pierwszy ośrodek był na Agatowej w Warszawie i nadal jest. Ale w Polsce już powstała, nie wiem czy w Sielcach tutaj jest, to jest pewien system opieki nad kobietą, której dziecka rozpoznane, jak pani doktor powiedziała, ciężką wadę rozwojową, opieka podczas ciąży, podczas porodu i potem opieka po porodzie, opieka medyczna, duchowa, społeczna, socjalna.
Bardzo proszę.
Dobry wieczór Państwu. Jestem matką pięciorga dzieci i tutaj zwrócę się do pana profesora i podziękuję za świadectwo życia. I cały czas myślę o jednym. Kto może wstąpić na górę Pana? Człowiek o nieskalanym sercu i czystych rękach. I bardzo dziękuję, że Pan jest wyrazicielem nas tutaj wszystkich w obronie życia nienarodzonych, bo naprawdę jako matka, no może nie zetknęłam się z tym problemem, bo szanuję swoje ciało i nikt nie mógłby zarządzać nim, ale ubolewam nad tym, że się mówi ciąża. Przypomnę tutaj encyklikę Jana Pawła II.
Ja przepraszam, ale jeżeli pani ma pytanie...
Tak, już kończę. To właśnie w niej jest zapisane, że rodzina jest szkołą bogatszego człowieczeństwa. I dlaczego w rodzinie mówi się ciąża, w szpitalu ciąża, zamiast stan błogosławiony? Moja mama zawsze mówiła, jesteś albo przy nadziei, jesteś w stanie błogosławiony. I za mała jest świadomość w społeczeństwie i może nad tym by należało w Polsce popracować. A tak naprawdę bardzo dziękuję panu profesorowi za ten wykład i za obronę życia i za światło właśnie rzucone na ten problem, bo niełatwo być w dzisiejszych czasach takim obrońcą. Bóg zapłać za tak piękny obronę.
Chciałbym powiedzieć, że pan profesor Fiołkowski bardzo zwraca uwagę odpowiednie nazwy. No w związku z tym nie mówimy już, sukces jest taki, że mówimy płód, mówimy dziecko, ale nie bardzo wyobrażam sobie, żebyśmy mówili w szpitalu, że kobieta jest w stanie błogosławionym. Też musimy pamiętać o tym, że musimy pozyskać dla naszego punktu widzenia innych lekarzy, cały personel. Nie możemy zrażać do siebie, w związku z tym musimy zawierać jakieś kompromisy. Iść, ale powoli, jeżeli chodzi o nazewnictwo, iść do przodu we właściwym kierunku.
Wtedy, kiedy były przegłosowywania właśnie ustawy o mitro, czy mówiło się o nanotechnologii jako alternatywa? Czy były głosy, żeby i to, że tak powiem, było przyjęte? Czy w ogóle był zamknięty ten temat na margines?
O tym się nie mówiło, uważam, światli ludzie, profesura, która pracuje w zapłodnieniu in vitro, uważa, że nanotechnologia nie jest... bo w ogóle jest takie pewne zamieszanie wokół tego. Należałoby chyba to jakoś objaśnić. Nie wiem, czy jakąś konferencji nie trzeba było zorganizować, bo ludzie nie wiedzą, czym nanotechnologia jest, a także i profesorowie ginekologii i położnictwa też mają o tym zupełnie blade pojęcie. A to jest przecież nic innego, jak tylko prawdziwa diagnostyka niepłodności, chorób kobiecych i prawdziwe leczenie. To wszystko jest w podręcznikach ginekologii. To jest wszystko to samo, tylko tutaj jest pewien system edukacyjny połączony z metodą naturalnego planowania rodziny, nie metodą Billingsów, ale bardzo podobna, Creightona. I to wszystko jest jedna całość. Całość ukierunkowana na pewien ogląd rzeczywistości i też system wartości. Także to jest najprawdziwsza medycyna.
Myślę, że tu jest bardzo duże pole do popisu dla pana profesora. Dlatego, że myślę, że to stanowisko by się zmieniło, jeżeli by powstało kilka prac dobrze udokumentowanych, wprowadzonych do bazy Cochrane'a i wtedy ta medycyna oparta na dowodach byłaby konkretnym wskazaniem do tej metody właśnie dla tej
profesury. Jest kilka prac, są dwie prace amerykańskie, jest jedna już praca polska, ale te prace rzeczywiście powstają zbyt wolno.
Bardzo proszę.
Tak, zachęca pan profesor do specjalizowania się w dziedzinie ginekologii i położnictwa. No a z drugiej strony też wiemy jak jest, tak, że jest atmosfera takiego też lęku, zastraszenia. I pytanie, gdzie bezpiecznie można się w tej specjalizacji edukować?
Mogę wskazać pani kilka miejsc w Polsce bezpiecznych. To wszystko zależy też od osobowości szefa. Do tej pory Szpital Świętej Rodziny był takim bezpiecznym miejscem, gdzie dużo lekarzy, którzy opowiadali się za życiem, pracowało i nadal pracują, położne też. I myślę, że takich ośrodków w Polsce jest dużo, dlatego nie wszędzie jest tak źle. Są też takie szpitale, w których ordynatorzy nie znoszą wręcz niczego, co by nawet odnosiło się w jakimś niewielkim stopniu do idei poszanowania życia i tępią tych ludzi w bezlitosny sposób, ludzi, to znaczy personel. No ale są też takie w Polsce miejsca i jest ich dość dużo, gdzie można bezpiecznie specjalizować się i potem pracować. No, zobaczymy, oby tylko przyszłość była też bezpieczna dla lekarzy szanujących życie. Miejmy nadzieję, że tak. Europejscy lekarze katolicy bardzo liczą na Polskę, zazdroszczą nam tego, co my tu mamy w Polsce. Twierdzą, że w Polsce jest jedyna nadzieja na to, że się coś zmieni w tym kierunku. No, oby się nie mylili. Może rzeczywiście tak jest.
Ja reprezentuję duszpasterstwo rodzin i chciałam trochę taką krótką reklamę tutaj zrobić też duszpasterstwu. Jeżeli chodzi o naprotechnologię, tutaj pan prowadzący zachęcał pana profesora i słusznie do tworzenia prac naukowych podejmujących tą tematykę, ale my tutaj w środowisku siedleckim też na ten moment kształcimy się w zakresie naturalnych metod rozpoznawania płodności. Teraz też jesteśmy w trakcie takiego kursu. I posługujemy nie tylko dla narzeczonych, posługujemy też małżonkom i też taką pomoc w zakresie rozpoznawania płodności. Wiadomo, nie jesteśmy wszyscy lekarzami, ale w naszym środowisku też są lekarze, też są położne i pielęgniarki i wierzę w to i jestem przekonana, że jeżeli tylko ludzie zechcą z tego korzystać, to ta wiedza po prostu może się rozpowszechniać. A panu profesorowi też bardzo chciałam podziękować za świadectwo, bo no, położną lekarzem nie jestem, ale widzę, że pana postawa tak bardzo wyraźna, no, daje po prostu jej siłę i z całego serca za to dziękuję.
Chciałem powiedzieć pani i wszystkim osobom, które pracują w duszpasterstwie rodzin, bo państwo prowadzicie kursy przygotowania do małżeństwa, prawda? No to jest zupełnie unikalna historia. W Polsce nie ma żadnego innego miejsca, żadnego innego systemu przygotowania do macierzyństwa, ojcostwa, rodzicielstwa. Jest to, jak mówił profesor Toszyński, macie państwo te pary tych ludzi w garści, czego lekarze nie mają. My nie mamy takich możliwości, takiej profilaktyki, jak państwo macie. I mam taką nadzieję, jestem pewny, że państwo tą szansę, że korzystacie z tej szansy, żeby odpowiednio tych małżonków, przyszłych małżonków ukształtować, chociaż czasu na pewno jest mało, żeby przekazywać im podstawową wiedzę, jak się zachowywać, jakie są metody rozpoznawania płodności, jak postępować, żeby dziecko się urodziło zdrowe, jak korzystać z opieki medycznej, jak unikać zagrożeń środowiskowych. To są wszystko kapitalne rzeczy, z których państwo pracujecie. Państwo dostęp do tych ludzi, którzy chcą mieć piękny chrześcijański ślub i muszą do państwa przyjść. Więc życzę powodzenia.
Chciałbym się jeszcze zapytać, dlaczego ustawa o in vitro została nazwana ustawą o leczeniu niepłodności, skoro kobieta jest tak jakby tylko jednorazowo w tym momencie poddawana właśnie takiemu zapłodnieniu. A to nie daje długotrwałych efektów, ponieważ kolejnym razem tak musi być sztucznie zapłodniana, a nie jest to trwały sposób leczenia.
Jeżeli zajrzymy do podręcznika ginekologii, tam będzie rozdział niepłodność, to on się dzieli na trzy części. Diagnostyka niepłodności, leczenie niepłodności i rozród wspomagany. Tymczasem nasza ustawa stwierdziła, że ten drugi rozdział nie istnieje. I zawłaszczyła całym leczeniem niepłodności poprzez stosowanie tylko jednej procedury, która wcale niepłodności nie leczy, jak słusznie powiedziałeś. Więc jest to po prostu fałszerstwo, no, trzeba to tak powiedzieć. Jeżeli chodzi o te inne metody, to one i w ogóle leczenie niepłodności, to w tej całej ustawie zajmują nie więcej jak 5% objętości tekstu. A więc ta ustawa powinna mieć tytuł ustawa o in vitro, żeby treść odpowiadała tytułowi.
Jeszcze pytanie, tak?
No, nie pytanie, ale ja bym się odnieść do kwestii, bo tak jak i pani doktor, prawda, i przejawiały się takie sytuacje i opinie, że lekarz w pewnym momencie stwierdza, dziecko jest chore, dziecko będzie ułomne, dziecko urodzi się kalekiem. W związku z tym to pojawiają się sytuacje, kiedy zachęca do aborcji, czyli do zabicia. Chciałem się podzielić stwierdzeniem jednego z księży profesorów już sprzed lat. Mój ojciec profesor Kąpiec, na ten temat rozmawiałem z nim na górę. Powiedział tak, no jak można, zobacz, mówi, przecież Pan Bóg od nas wymaga. Dzisiaj człowiek w zasadzie zatrzymał się na tym etapie nauki i wiedzy, że pozwala sobie na dokonanie takiej oceny. Ale przecież nie tak dawno w wielu dziedzinach medycyny nie radziliśmy sobie z tym, czym dzisiaj sobie, z czym dzisiaj sobie medycyna radzi, prawda? W związku z tym przedłuża, przelatuje życie. I dajmy szansę i jednocześnie dajmy z siebie tyle w służbie drugiemu człowiekowi, ile możemy, a może od nas są lepsi. I przyjdzie moment, kiedy dzisiaj z choroby, czy z kalectwa, czy z nieumności, którą przekreślamy życie człowieka, za jakiś czas sobie poradzimy. Ja osobiście jestem święcie przekonany, że tą drogą medycyna idzie i w wielu przecież przypadkach jesteśmy tak mile zaskakiwani, kiedy ratuje się człowieka, prawda? Kiedy wylecza się jeszcze z chorób czy z przyczyn, które wydawały nam się, że za chwilę skończą się śmiercią.
Jeżeli Państwo macie jeszcze jakieś pytania, to prosiłbym. Jeżeli nie, to bardzo chciałem serdecznie Panu Profesorowi podziękować za przyjęcie. Także serdecznie podziękować Państwu za przyjęcie. Udział i chciałbym serdecznie zaprosić za miesiąc, ostatni czwartek października, będzie ksiądz dr Marek Kruszewski, bioetyk, będzie mówił na temat teologii ciała, także bardzo serdecznie Państwa zapraszam.